Ta konferencja będzie miała tytuł 5 słów o medytacji i ona przyszła do mnie w bardzo dziwnych okolicznościach. Mianowicie od pewnego czasu robię sporo nocnej praktyki, to znaczy robię medytację w nocy. Jeśli ktoś nie zna nocnej medytacji, to zachęcam, zapraszam. To nie jest tak, że się budzę specjalnie, tylko najczęściej coś dłużej robię, coś piszę i zamiast iść spać stwierdzam, że na przykład jest pierwsza czy druga, posiedzę sobie w medytacji. I podczas takiej medytacji przyszła do mnie ta konferencja, w tym sensie, że po prostu pozwoliłem sobie, żeby myśli płynęły i potem jak już ją skończyłem, usiadłem do laptopa i zacząłem jakoś ją zapisywać. Tym bardziej, że ostatnio z Maksymilianem rozmawialiśmy też nad jakimś nowym projektem książkowym, więc pomyślałem, że może też się to przyda. Poza tym też pomyślałem, że te 5 słów medytacji, tak jak naświetlamy medytację z różnych obszarów życia, tak te 5 słów też mogą w nowy sposób jakoś pokazać, o co chodzi w medytacji, mogą jakoś natchnąć, zwłaszcza te osoby, które przymierzają się do tej praktyki i mogą może nawet pchnąć w tym kierunku. Więc z tych 5 słów pierwsze to zatrzymanie. Obojętnie w jakich warunkach żyjemy, obojętnie jakie mamy sytuacje, obojętnie kim jesteśmy, czy jesteśmy zakonnikami, czy jesteśmy ludźmi świeckimi, jak jest tam nasz stan finansów, cokolwiek robimy w życiu, oczywiście najpierw jesteśmy ludźmi, którzy mają otwarcie ku Bogu, ku transcendencji, ku tajemnicy, ku niestworzonemu. Różne określenia tutaj mogą padać. Jeżeli się zatroszczamy o to, żeby tę tęsknotę, to pragnienie jakoś zrealizować, no to na przykład idziemy w kierunku medytacji. Ale niezależnie, jakie byłyby te motywacje, to nie da się zrobić. Musi tutaj paść warunek zatrzymania się. Zatrzymania się w wymiarze fizycznym. Mamy tutaj wypracowane określone sposoby siedzenia, określoną pozycję, wyprostowany kręgosłup, dłonie, oczy, oddech. Wiadomo. Natomiast lubię to powtarzać, bo nie każdy to potrafi, zwłaszcza na początku drogi, dostrzec, że to nie chodzi o te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniłem. Tak naprawdę chodzi o stan serca umysłu, o pewną jakość, która się tutaj dzieje. O stan serca umysłu, który usiłuje być w jedności ze źródłem tego życia, z Bogiem, który jest. Te wszystkie rzeczy, które tutaj robimy, jakieś siedzenie ze skrzyżowanymi nogami, czy siedzenie na krześle, to są wtórne rzeczy. I w życiu codziennym to gdzieś ktoś, kto dłużej medytuje, zobaczy, że to odpada. Jakim byłoby dziwactwem na przykład, że jedziemy w pociągu i teraz ktoś chciałby tutaj w tym pociągu pomedytować i teraz jakieś przedstawienie by robił w stylu właśnie skrzyżowane nogi, czy powiedzmy nawet tam wyprostowany kręgosłup na końcu tutaj tego fotelowego siedzenia w pociągu, no nie robimy takich dziwactw, tak? Właściwie można powiedzieć, że ubieramy na siebie taką medytacyjną czapkę, niewidkę, nikt nie widzi tego, co robimy, dostosowujemy się idealnie do tej sytuacji, która jest, te wszystkie tutaj formalne zachowania nie są tak istotne, ale możemy się wtedy też zatroszczyć o nasze serce, umysł, możemy robić głęboką praktykę medytacyjną. W takich właśnie uwarunkowaniach, jakie one są. Kluczowe jest zatrzymanie. Od tego się zaczyna, od tego malutkiego kroczka. Zatrzymanie się w wymiarze fizycznym. Można powiedzieć, że to jest też taki medytacyjny efekt motyla. Tak? Motyl robi ruch skrzydłami, ale ma genialne konsekwencje. Podobnie jest tutaj z zatrzymaniem się fizycznym. Od tego się zaczyna, ale to uruchamia potężny proces, jeżeli ktoś oczywiście będzie chciał tą drogą medytacyjną iść. Wszyscy w życiu przeżywamy trudności, zmagania, wyzwania, niepokoje, ale też radosne rzeczy, pogodne rzeczy, pełne energii. Nieważne. Ta praktyka zaprasza nas do tego, żeby w najróżniejszych okolicznościach, w najróżniejszym kalejdoskopie tych wszystkich wydarzeń siadać, zatrzymać się. Zatrzymać się fizycznie. Pobyć samemu ze sobą. I teraz, czemu służy to zatrzymanie w sensie fizycznym? No, służy tak naprawdę, po pierwsze, żeby zobaczyć, co jest w nas. docelowo, można powiedzieć, użyjmy tego słowa, zatrzymać ten potok myśli, który się tutaj dzieje, który się przetacza przez nas. Czy to wyrażenie, które ja tutaj na przykład dzisiaj, przepraszam, wczoraj w prowadzeniu mówiłem, zatrzymać te wyświetlające się filmy. Jeszcze to, że te filmy się wyświetlają, to jest tak, powiedziałbym, pół biedy. Gorzej, że my w tych filmach zaczynamy grać rolę i to się jeszcze bardziej nakręca. Tam jest jeszcze więcej emocji, więcej jeszcze jakichś niepotrzebnych napięć. Podczas gdy to doświadczenie zatrzymania zaprasza nas do tego, żebyśmy przestali grać rolę w danym filmie historycznym, dramatycznym, komediowym, czy jaki tam będzie. Żebyśmy podziękowali tym filmom. Ale kiedy mówimy zatrzymać, to też, żeby tutaj jasno powiedzieć pewną istotną rzecz. My nie jesteśmy wrogami myśli, tak? Bo ktoś pomyśli, że na medytacji tutaj zatrzymać myśli, zatrzymać emocje, zatrzymać jakieś osądy, no nic z tych rzeczy. My doceniamy myśli, doceniamy osądy, doceniamy pożądania, pragnienia. To wszystko jest bardzo sensowne i cenne. To jest nasza kondycja ludzka. Ktoś może na początku drogi medytacyjnej błędnie to zrozumieć. My nie lgniemy do myśli. My nie lgniemy, nie kleimy się z wyobrażeniami, z jakimiś osądami. Pozwalamy sobie tutaj na dużą przestrzenność. Bo problem jest taki, że kiedy skleimy się z myślami, kleimy się z jakimiś emocjami, to wtedy no, mogą się dziać jeszcze trudne życie, rzeczy. W Biblii, i ten tekst mi przyszedł też podczas tej nocnej praktyki, dlatego pewne rzeczy sobie zapisywałem, w psalmie 46 jest taki werset 11. Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. Kiedy przeczytacie ten psalm w całości, ja od razu mówię, że ja go w całości nie znam, on mi po prostu przyszedł. Jakieś teksty gdzieś tam znam na pamięć. Kiedy przeczytałem ten psalm w całości, to on aż bucha metaforą właściwie naszego życia, bo tam znajdziecie słowa, choćby waliła się ziemia, choćby góry się zapadły, choćby wody się burzyły. A więc można powiedzieć, no ogromna dynamika życia, ruchu, energii. To tam jest wskazane w tym wszystkim, zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. W takiej właśnie dynamice życia. To jest, ja to interpretuję w ten sposób, że to jest ogromna zachęta do tego, żeby to zatrzymanie najpierw działo się w wymiarze fizycznym, no a potem dochodziło do naszego serca, umysłu i tam to zatrzymanie, ta przestrzenność się w nas działa. Ci, którzy mnie troszkę znają, wiedzą, że ja bardzo lubię niektórych autorów, nie tylko Ojców Pustyni, do których często nawiązujemy. Jednym z takich autorów, którego lubię, to jest Anioł Ślązak. To jest Johannes Scheffler, ksiądz z Wrocławia z XVII wieku, który napisał bardzo piękny utwór Cherubowy Wędrowiec. Jest czasami nazywany takim mistycznym autorem. Kiedyś już chyba tutaj na sali zachęcałem, jeżeli będziecie mieli okazję być we Wrocławiu, to polecam odwiedzić kościół świętego Macieja niedaleko Starego Rynku. To był jego kościół, w którym, no, tak, można powspominać tego bardzo, bardzo głębokiego poetę i nauczyciela duchowego. I on w jednym z wersetów tego cherubowego wędrowca zawarł takie słowa. Ach, stójże, dokąd gonisz? Niebo jest wszak w tobie. Gdzie indziej szukasz Boga, więc mijasz się z Nim co dzień. Ten Anioł Ślązak jest bardzo wyrozumiały tutaj dla nas. Bardzo wyrozumiały, bo on zakłada, że my szukamy tego Boga w tej całej codziennej gonitwie, w tej bieganinie. My oczywiście często wcale Go nie szukamy i zupełnie o Nim nie myślimy i ani nie interpretujemy rzeczywistości w jakiś sakralny sposób. Owszem, jak nam najdzie jakiś czas, ochota, to próbujemy robić, ale często jest tak, że no nie pamiętamy o tym. Ale co jest bardzo pięknego w tym krótkim wersecie? Bardzo piękne w tym krótkim wersecie jest to złożenie tych dwóch skrajności, to znaczy tego malutkiego kroczka. Ach, stójże, zatrzymaj się. I po drugiej stronie niebo jest w tobie. Tak dwie, można by powiedzieć, odległe rzeczy, jednocześnie tak bardzo ze sobą współgrające. Zatrzymaj się. Niebo jest w tobie. To zatrzymanie się jest warunkiem odkrycia tego drugiego. Zwróćcie też uwagę, że my, kiedy Tak, to się też zdarza podczas wprowadzeń, na przykład dla osób, które są pierwszy raz na medytacji. Dajemy ten obraz serca, umysłu, który jest zanurzony w źródle życia, stara się żyć w jedności z Bogiem, jako niebo. Serce, umysł jako jasne, czyste, przejrzyste niebo. A chmury, które przepływają, no to nasze myśli, tak jak mówimy tutaj, te filmy. I jeżeli my sobie pozwalamy, żeby one płynęły, no to jest okej. Cały czas jesteśmy świadomi tego jasnego, czystego, przejrzystego nieba. Gorzej, jeżeli się z tymi chmurkami zaczynamy kleić. Jedną chmurka, druga chmurka, trzecia chmurka, czwarta chmurka. Buzuje to w nas wszystkich i oczywiście zapominamy tak naprawdę o tym jasnym, przejrzystym niebie. Więc pozwalamy chmurkom płynąć. Pozwalamy sobie uświadomić, że niebo jest wszak w nas. Więc to było pierwsze słowo. Zatrzymanie. Zarówno w wymiarze fizycznym, jak i w tym wewnętrznym. Drugie słowo. Cisza. To jest ważne na początku drogi, ale też jak jesteśmy dłużej na sesji medytacyjnej, jeździmy, praktykujemy, to oczywiście też. Chociaż przyjdzie nam medytować w najróżniejszych sytuacjach życiowych, zwłaszcza kiedy mówimy o nieformalnej medytacji, to kiedy troszczymy się o formalną medytację, jak na przykład sesja medytacyjna, czy nasze spotkania w grupach medytacyjnych, czy nasza własna praktyka, to dobrze zatroszczyć się o ciszę w wymiarze fizycznym. Cisza zewnętrzna oczywiście sprzyja odkryciu ciszy wewnętrznej, ciszy serca, tej wielkiej ciszy naszego wnętrza. I to nie jest teoria. Jestem pewny, możemy porozmawiać na ten temat, ale jestem pewny, zwłaszcza jeżeli ktoś już troszkę dłużej medytuje, że to nie jest teoria, że dzięki systematycznej medytacji pojawia się w nas ta przestrzeń wyciszenia w naszym sercu, myślę. Jesteśmy bardziej ze sobą, bardziej jesteśmy zintegrowani. To nie jest teoria. To jest proces, oczywiście. To nie jest tak, że to już się dokona raz na zawsze. Oczywiście wracają stare nawyki, stare różne sytuacje, ale to jest realne doświadczenie. Stopniowo jest możliwe doświadczenie tego wewnętrznego wyciszenia. Nie jest też tak, że my się kleimy też z idealnymi warunkami, jakimi na przykład mamy tutaj na sesji medytacyjnej, jak cisza zewnętrzna. Natomiast oczywiście troszczymy się o nią, wzmacniamy nią, chociażby poprzez to, że mamy tutaj milczenie. Każdy, kto tu chce przyjechać na sesję medytacyjną, wie o tym, że tu od formalnego rozpoczęcia sesji medytacyjnej w piątek do niedzieli, do formalnego zakończenia obowiązuje milczenie. Po to, żeby wzmacniać tą siłę zewnętrzną, tę ciszę, a potem wzmacniać to doświadczenie wewnętrzne, ciszy wewnętrznej. Ale to oczywiście powoduje coś bardzo pięknego, ponieważ jeżeli zasmakujemy w ciszy, zasmakujemy w tej przejrzystości nieba wewnętrznego, to mamy potem problem, bo to już trudno potem wrócić do innych form modlitwy. Tak, Basia kiwa głową właśnie, że jest trudno wrócić do innych form modlitwy. To znaczy, można, to nie jest tak, że niemożliwe, to jest oczywiście. Chodzi o to, że one jakby z innego punktu płyną, można powiedzieć z tego źródła płyną, ze środka. Nie zatrzymują się na poziomie słów czy jakichś silnych emocji, tylko z tego głębokiego pokoju, z tej wewnętrznej ciszy. I dlatego szukamy potem, wzmacniamy to doświadczenie, jadąc na przykład na sesje medytacyjne. Staramy się na przykład dostać do Lubina. Bo chcemy, bo wiemy, że to jest coś wspaniałego, jakiś taki wspaniały smak, który nas niesie i karmi w życiu. I nie chcemy inaczej już. Dlatego sesja medytacyjna, dlatego własna praktyka medytacyjna. Pewien człowiek jechał na sesję medytacyjną i znajomy go zapytał, gdzie jedzie. No, że na sesję medytacyjną. No ale po co? No, żeby bardziej być z Bogiem. No ale przecież Bóg jest wszędzie taki sam. Przecież możesz się pomodlić tu, gdzie jesteś. To jest takie pytanie, z którym ja się spotkałem, jeśli chodzi o mojego tatę. Ponieważ dawno, dawno temu, jestem w domu, mówię rodzicom, że jadę do do klasztoru, tutaj, do Lubinia. No mój tato, w świętej pamięci, się pyta, no po co to tam jedziesz? No, pomodlić się. A co to, nie możesz się tutaj pomodlić? No nie, no wiesz, to chodzi o to, że tam taka specjalna jest modlitwa. No już nie wymyślaj, już nie wydziwiaj. Już specjalne modlitwy. No i dobrze, ja nie mówiłem oczywiście wtedy o medytacji. No, minęło pół roku, no, regularnie tu jeździłem do Lubinia też. No i pojawia się temat znowu, to gdzie to tam jeździsz? No, do Lubinia. Co to tam, o co to tam chodzi? No, na medytację. Synu, czy wszystko u Ciebie dobrze? Czy może coś się stało? Może, że jakieś masz problemy? Może jakieś kłopoty? I nie, no to wszystko jest dobrze. Wszystko w porządku. Mija tam, powiedzmy, jakieś następne pół roku. No i znowu, to co mówisz, jakieś medytacje, tak? W tym Lubiniu? No tak, tak, medytacje. No i co to tam robisz podczas tych medytacji? No, siedzę nieruchomo. Po co to tak siedzisz nieruchomo? No, a ponieważ wtedy byłem zafascynowany świętym Janem od Krzyża, to był czas studiów, a wiecie, u świętego Jana od Krzyża jest ta doktryna nic i wszystko, tak, nic jako coś, co wymyka się, Bóg, jako, który się wymyka naszym władzą, więc wypaliłem ojcu tak, jak tutaj ze świętego Jana od Krzyża, on tam się pyta, po co ja tu siedzę? Ja mówię, po nic, nie? No, synu, no ty po nic jeździsz do klasztoru, zastanów się w ogóle, co ty robisz, nie? No i to takie historie oczywiście były z moim tatą. Świętej pamięci, gdyby dzisiaj żył, to pewnie wprowadziłbym go w doświadczenie medytacji, tak jak moją mamę. Tak, już tam kiedyś na konferencji o tym opowiadałem, że z moją mamą już od długiego czasu, jak tylko jestem u niej w domu w Głogowie, wieczorem, mniej więcej po 22, robimy medytację. Ktoś mnie zresztą zapytał niedawno, czy dalej to kontynuuję. Mówię, tak, oczywiście. I nawet ostatnio, jak byłem w maju u mamy, no to nawet takie zobaczyłem, takie dialogi ze mnie między nami pojawiły, bo wyobraźcie sobie, że zapomniałem o tym, że mamy tą medytację, coś tam siedziałem, coś tam pisałem w pokoju, mama wchodzi i mówi tylko, będzie? A ja odpowiedziałem, będzie. No idziemy po krzesła przed dużym obrazem świętego tutaj Jezusa, ufam Tobie oczywiście, no i medytacja, no i potem, potem jeszcze wprowadziliśmy ostatnio 3 pokłony, tak do siebie, 1, 2, 3, uścisk. No i potem mama idzie już spać. Także fajna rzecz. Polecam, jeżeli możecie kiedyś ze swoimi rodzicami czy bliskimi to zrobić. Gdyby tato żył, na pewno bym go wprowadził w doświadczenie medytacji, a tak zostało to wszystko na takich dialogach, które tutaj Pan przedstawiłem. Ale wróćmy do tej historii. Ten człowiek pyta się tego, który jedzie na sesję medytacyjną, po co, dlaczego? No, żeby być bliżej Boga. No, ale przecież Bóg jest wszędzie taki sam, więc przecież może się pomodlić wszędzie. I pada bardzo mądra odpowiedź. Ale ja nie jestem wszędzie taki sam. Dlatego potrzebuję pojechać na sesję medytacyjną. To ja potrzebuję tej wewnętrznej jakości, wewnętrznej ciszy, żeby w miarę równo, w miarę zintegrowany sposób żyć w najróżniejszych sytuacjach. Pamiętacie z Biblii, to jest znany fragment z Eliaszem. Jak Eliasz idzie na górę Choreb, no i no, stoi i ma nadzieję spotkać się z Bogiem. Może w jakimś grzmocie, może w ogniu, może w jakiejś zawierusze. No i czytamy tam, że Bóg przychodzi do niego w łagodnym szmerze powiewu. Sprawdziłem to. Wielu egzegetów mówi, że pierwotne tłumaczenie tego, co znamy, jest takie, że przyszedł w głębokiej ciszy. Wtedy, kiedy niemal świat znalazł się w bezruchu. Mnie się to podoba, bo to jest wskazanie też na naszą drogę. No to głębokie, wewnętrzne wyciszenie, które płynie z tego źródła życia, z którym możemy być razem. I znów tutaj przywołuję Anioła Ślązaka, ponieważ w Cherubowym Wędrowcu też o tym wspomina. Tam jest taki werset. Jeśli w sobie chcesz odwieczne słowo słyszeć, czyli być świadomym tej obecności, tego źródła, słyszenia wyzbądź się tych wszystkich potoków, tych wszystkich filmów, a ono zabrzmi w ciszy. Więc cisza jako zaproszenie, jako warunek, i jako spotkanie. Wyobraźcie sobie, że podczas tej nocnej praktyki Wiem, że to brzmi może dziwnie, ale przyszła do mnie kolęda wśród nocnej ciszy. Myśmy się z tą kolędą otrzaskali. Wśród nocnej ciszy śpiewam, rodzi się Bóg. Ja byłem ministrantem. Jako ministranci, jak chodziliśmy po kolędzie, to częstą kolędą, najczęstszą, to była kolęda wśród nocnej ciszy. Nie wiem, co tam w waszych rejonach Polski śpiewają. U nas w Głogowie śpiewano wśród nocnej ciszy. Te słowa się na pewno otrzaskały. No, śpiewamy Boże Narodzenie, śpiewamy. Można oczywiście to dopowiedzieć jeszcze, powiedzmy biblijnie. Jezus nie rodzi się w domu jakiegoś gospodarza, czy w gospodzie, gdzie byłby pewnie harmidler, rwetest, jakieś może imprezy. Tylko rodzi się w żłobie, według tradycji Łukasza, w nocy. Nie wiem, czy autor tej kolędy, bo jest nieznany autor tej kolędy, zdawał sobie sprawę, jaką głębię wyraził tymi wyrażeniami wśród nocnej ciszy. Bo nawet od strony naszej praktyki medytacyjnej, już nie mówię tutaj o świętym imieniu od krzyża, kiedy nasze władze wchodzą w noc, są zacienione nocą, wchodzą w doświadczenie ciszy, to wtedy się coś przemieniającego może wydarzyć. Wśród nocnej ciszy. A my się o tą ciszę tutaj troszczymy, więc ja wierzę, że te owoce tej ciszy, one zawsze w ludziach działają i pracują. Nie mam co do tego wątpliwości. Moi drodzy, słowo trzecie o medytacji. Uważność. My czasem mówimy w naszej tradycji o uważności albo o czujności. Ta czujność też występuje w tradycji duchowej, do której nawiązujemy, do tradycji hezychazmu. Mnie jest zdecydowanie bliskie słowo uważność. Ono jest bardziej naturalne, jest bardziej takie bierne, bardziej się kojarzy z otwartością, z taką naturalnością. Czujność mi się kojarzy z pewnym napięciem, z jakimś wysiłkiem, który trzeba zrobić, z jakąś koncentracją. Więc uważność mi się bardzo, bardzo podoba, jest mi bliższa tutaj w tej naszej tradycji. Uważność jest miękka. Jest miękka. Ale to właśnie uważność stoi na straży nas samych, żebyśmy sami z siebie nie wychodzili, żebyśmy poprzez te myśli i filmy nie rozstawali się, można powiedzieć, w sensie duchowym z tym miejscem, w którym jesteśmy. I to oczywiście nie jest tylko nasze doświadczenie medytacyjne. To jest doświadczenie też starych nauczycieli. Na przykład Nicefor Pustelnik, którego pamiętam dobrze, ładnie to zawarł. Nie można bowiem dojść do pojednania oraz stanu zażyłości i więzi z Bogiem, jeżeli najpierw, o ile to w naszej mocy, nie wrócimy do samych siebie, albo raczej nie wejdziemy w nas samych. Warunek być ze sobą, być w sobie. W medytacji tutaj mamy komfort. Już nie mówię o tym dlatego, że tutaj mamy te wszystkie klimy. A jak ktoś tu był, pamiętacie? Jacek, pamiętasz?
Tak, pamiętam.
Jak pot tutaj płynął, było gorąco. Mamy tutaj komfort na sesji medytacyjnej, by trenować to niewychodzenie z siebie. Bo jak siedzisz, to po prostu siedź. Ale wszystko po to, żeby potem, jak idziesz, to żebyś szedł. Jak jesz, to żebyś jadł. Jak będziesz rozmawiał, to żebyś rozmawiał. Mamy piękny komfort tutaj, żebyśmy nie ulegali różnym odejściom. W życiu, w różnych sytuacjach wychodzi prawda o nas. Bo ulegamy oczywiście porwaniom emocjonalnym i tym wyjściom. I to niestety tak jest. Może warto też o tym powiedzieć, albo wypowiedzieć to na głos. Często jest tak, w takich sytuacjach napięcia, na przykład w domu, wobec bliskich, że potrafimy z powodu jakiejś sprawy wyjść z siebie, jak to się mówi, bo wyjdę z siebie, albo ulec jakiemuś porwaniu emocjonalnemu wobec bliskich. Ale za to samo wobec obcych osób, no to potrafimy powiedzieć, nie, już nic się nie stało, no spoko. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? A jest tak? Jest, no dzięki. No zgadzamy się. Dlaczego tak jest? Ja mam na to odpowiedź, ale to może kiedyś indziej. W każdym razie warto sobie to uświadomić, żeby nie wychodzić z siebie, żeby bezsensownie nie ulegać porwaniom emocjonalnym, żeby nie ranić, żeby po prostu nie krzywdzić naszych bliskich. Kiedy uważność stoi na straży nas samych, to ona równocześnie stoi na straży medytacji i owoców, które medytacja przynosi. I to znów nie jest tylko nasze doświadczenie tutejsze, tylko doświadczenie starych mistrzów, z których korzystamy. Zwróćcie uwagę, że tradycja hezychazmu, tradycja ojców pustyni, ona się dzieje w kulturze greckiej. A w języku greckim modlitwa znaczy prozeuchę, a uważność znaczy prozochę. Więc na poziomie języka te wyrażenia są bardzo bliskie. W języku polskim to się nijak nie wiąże. No gdzieś modlitwa, no modlitwa. Uważność, no to uważność, ja wiem, na drodze. Nie wiąże się. Natomiast w tej tradycji te rzeczywistości są niemal synonimem. I znów tutaj Ewagriusz z Pontu. Piękny tekst, wskazujący na tą bliskość. Kiedy z uwagą szukasz modlitwy, znajdziesz ją. Z uwagą szukasz modlitwy, znajdziesz ją. Do modlitwy bardziej niż cokolwiek innego prowadzi uwaga. Dlatego też należy się o nią starać. Poza tym Ewagriusz też musiał widzieć problem z braćmi, z którymi na pewno miał kontakt, ponieważ w jednym ze swoich fragmentów w pismach ascetycznych tak napisał. Czy modlisz się sam, czy też z braćmi? Tak jak my tutaj. Usiłuj modlić się nie z przyzwyczajenia, ale z uwagą. Ta uwaga jest ożywcza, kiedy ją tutaj świadomie przywołujemy. Ona nas może wyprowadzić z tych różnych takich zastałych wzorców i przyzwyczajeń. Trudno sobie wyobrazić modlitwę, naszą praktykę medytacyjną, zwłaszcza w dłuższym wymiarze, zwłaszcza w takim wymiarze świeżości, bez troski o właściwą uważność. To jest prawie niemożliwe. Bardzo dobry przykład jest następujący. My w naszej tradycji mówimy o tym, że mamy oddech, mamy słowo modlitwy. Powtarzamy je, jasne. Ale przecież mamy takie doświadczenie, że możemy powtarzać słowo na oddechu jakoś bezwiednie, jak katarynka. No tak trochę z przymusu. Czy tak się nie zdarza czasami? Nie mamy takich okresów? No, u was chyba się nie zdarza. Albo na przykład jest takie same doświadczenie podczas medytacji z powtarzaniem słowa, jak z czytaniem książki. Że to na poziomie słów my tutaj, prawda, wypowiadamy w myśli, czytamy te poszczególne wyrazy, ale na poziomie świadomym to o czymś myślimy. Mija pewnie 1/3 tej strony i właściwie stop, nie? Ale zaraz, co ja właściwie przeczytałem? Znaczy, ludzi, którzy już medytują, to się nie zdarza. Bacia tu macha ręką. Ale właśnie jeszcze długo nie medytuje. Ale poważnie, tak chcę powiedzieć, że jest tego mniej zdecydowanie. Na przykład, też ważna rzecz, jeśli chodzi o uważność, że my w naszej tradycji, zwróćcie uwagę, że też nie pielęgnujemy jakichś takich świątobliwych myśli podczas medytacji. Pozwalamy też im odejść. I tu przyszedł mi w nocy, wiecie, bardzo piękny tekst, który zupełnie w nowy sposób zrozumiałem. Mianowicie w Księdze Izajasza, w 55 rozdziale, tam jest 8 werset i 9, tam jest znany krótki fragment. Myśli moje nie są myślami waszymi. Znany fragment. Myśli moje nie są myślami waszymi, tylko że u mnie to zagrało w ten sposób, czyli nie są wyobrażeniami, nie są emocjami, nie są pragnieniami, nie są pożądaniami. Więc hej, jeśli myśli moje nie są myślami waszymi, to się tak nie klejcie do tych waszych myśli. To się tak z nimi nie utożsamiajcie za bardzo. Wpuśćcie tu więcej powietrza, bo na końcu wszystkich końców i tak będzie wszystko inaczej. Nie musimy się aż tak bardzo tego trzymać. tych naszych różnych wymyślonych, stworzonych, nadanych nam jakichś tożsamości, sklejonych z tymi różnymi chmurkami i jeszcze filmami. Myśli moje nie są myślami waszymi. Jeśli tak, super. Więcej luzu. Więcej takiej tutaj przestrzeności, bo to jeszcze i tak wszystko będzie kiedyś inaczej. No i jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że uważność nas właśnie prowadzi do tego doświadczenia, kiedy słowo i oddech możemy za nim podążać w sposób bardzo piękny, bardzo subtelny, bardzo delikatny. I także może się pojawić doświadczenie takie, że słowo i oddech wygasną. Jakby spełniły na pewien czas swoją rolę i pojawi się piękne doświadczenie ciszy, po prostu bycia, miłosnego bycia, w jedności ze źródłem, z tym, który jest. A jak się pojawi znowu jakiś chaos czy jakieś rozerwanie, można wrócić do słowa, z powrotem do oddechu. To jest praktyka, ale to zawdzięczamy uważności. Zawdzięczamy uważności. Kiedyś tutaj przywołałem takiego francuskiego jezuitę. Barentyni, jezuici, no różnie to bywa i bywało, ale okej. Jean-Pierre de Cussot. On mi się też przypomniał tutaj w kontekście tego, co Jacek dzisiaj ładnie powiedział na wprowadzeniu do pracy. No bo Jacek wskazał na to, co tutaj się dzieje. Mamy praktykę siedzącej medytacji. Mamy praktykę pokłonów. Pracy. Przygotowania posiłków. Serwowania posiłków. Jedzenia posiłków. No i zadał takie pytanie, która z tych praktyk jest najważniejsza? Ja dziękuję, że mogę mówić teraz tę konferencję. To, co jest, co się dzieje teraz, to jest ta najważniejsza praktyka. Jean-Pierre de Cussot nazwał taką sytuację, tak przypuszczam, nie miałem okazji z nim się spotkać, ale tak przypuszczam, nazwał takie sytuacje sakrament chwili obecnej. Jak kiedyś chyba o tym wspominałem tutaj. Nie jest możliwe tak piękne doświadczenie i jakby życie z tego źródła w sposób sakralny, żeby o tym pamiętać bez uważności, bez wracania do uważności, bez świadomości tego, że to jest ta chwila, że ja mogę być z tą rzeczywistością tej chwili zjednoczony, mogę z nią płynąć, mogę ją też przemieniać, mogę jej pozwalać odejść, wejść w całej otwartości w kolejny jakiś aspekt naszego życia. My w medytacji też przecież nie szukamy cudów. No bo wiecie, że czasem się jeszcze ktoś zdarzy, kto przyjedzie na medytację i tak coś, żeby tak coś, ale nie wiadomo co, ale coś innego. No dla nas cudem jest właśnie sakrament chwili obecnej, no, przeżywanie chwili po chwili ze źródła. To jest nasz cud. Tak o to się troszczymy, tego się uczymy, w tym wzrastamy, w tym się osadzamy. Dobrze. Czwarte słowo. Źródło. I znów fragment, który mi przyszedł, który też być może gdzieś tu na jakiejś konferencji z Biblii ten fragment jest przywoływałem. Mianowicie z psalmu 87, jest piękny fragment, w Tobie są wszystkie my źródła. Można powiedzieć, Ty jesteś źródłem wszystkich źródeł. Czy przywołać tutaj jeszcze dziejów apostolskich to powiedzenie świętego Pawła, trochę je trawestując. W tym źródle żyjemy, jesteśmy i poruszamy się. Kiedy nasze serce, umysł jest wyciszone, kiedy zapominamy w tej praktyce o sobie, o lgnięciu do świata, to jesteśmy podprowadzani do takiej granicy, czy możemy być podprowadzani do takiej granicy, gdzie możemy by musnąć tak, to doświadczenie tajemnicy, musnąć to doświadczenie źródła, które wykracza poza nasze władze, którymi na co dzień się posługujemy. I możemy w tym źródle coraz bardziej się osadzać. Tak niestety jest. Gdybym zadał takie pytanie, czym jest to źródło, tak? No wiecie, że ja mówię pewną metaforą, ale też powiedzenie Bóg, Trójca Święta, Absolut. No tak, to Tylko że z perspektywy naszego doświadczenia medytacyjnego, to bym powiedział, zanim wypowiesz te słowa, to 7 razy, nie wiem, pomilcz. Pomilcz. Bo my nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć tej rzeczywistości. Nie jesteśmy w stanie jej objąć. Ale ciekawe jest to, że mimo że tak jest, my możemy w tej rzeczywistości żyć, ona daje nam spełnienie. I daje nam też siłę do tego, że możemy pięknie żyć. W tym źródle żyjemy, w tym źródle się poruszamy. W tym źródle wstajemy rano, w tym źródle kładziemy się spać. Wszyscy to robią. Rzecz polega na tym, żeby to robić świadomie. Żeby to robić świadomie, jakby w jedności naszego serca i umysłu i tego źródła. Wszyscy idą spać, wstają, idą do pracy, rozmawiają z innymi, gotują, załatwiają różnego rodzaju sprawy. Wszyscy to robią. Tylko chodzi o to, żeby być tego świadomym. Żeby z tego źródła jak najpiękniej żyć. I choćbyśmy się tutaj wysilali teologicznie na różne tematy, jak wyrazić to źródło różnymi konstruktami teologicznymi, to nam ostatecznie nie przyniesie satysfakcji. Nie mówię, żeby tego nie robić. Przecież jasne, dobrze, są teolodzy, robią, my też jakoś tam z tego czerpiemy. Ale z naszej perspektywy kładziemy raczej na doświadczenie milczenia, że tu się karmi nasze serce, umysł, żeby zamilknąć, pobyć w ciszy, pobyć w tym zatrzymaniu, pobyć w tej uważności i z tego niejako żyć. I to paradoks jest, że to źródło, chociaż jest tajemnicze, chociaż jest niewypowiadane, nie potrafimy go ująć, przynosi ukojenie. Czy to nie jest coś niezwykłego? Przynosi ukojenie, przynosi pokój. Jak zasmakujemy w tym pokoju, no właśnie, to już nie będziemy chcieli inaczej. Przynosi wolność. Możemy, jakby w jednej chwili, może nam mignąć to, że możemy być wolni od samych siebie. I to jest coś pięknego. Nawet na chwilkę. Jasne, że potem w codzienności, no dobra, znowu zobaczymy jakieś uwarunkowania, znowu zobaczymy jakieś wybory, które nie przynoszą nam satysfakcji. Ale to pierwotne doświadczenie jest takie, tak, ja mogę być wolny od siebie. Mam doświadczenie siedzenia, zapomnienia o sobie, zapomnienia o świecie, zapomnienia o różnych uwarunkowaniach. Mogę być w sposób jasny, czysty, tu gdzie jestem. Mogę to potem przenosić. Więc życie z tego źródła jest czymś najbardziej pięknym. Dlatego to źródło tutaj jako czwarte słowo też medytacji niech się pojawi. I piąte słowo, ostatnie. Działanie. Działanie. Nawiązujemy do tego oczywiście, żeby tę medytację przenosić w życie wiele razy. Co mi przyszło podczas tej nocnej mojej medytacji? Otóż przyszły mi obrazki, które są znane z tradycji Zenu, tak zwane obrazki pasterskie, ale w szczególności przyszedł mi ostatni obrazek w wersji takiego chińskiego nauczyciela Kakuana z XII wieku. Te obrazki pasterskie, tylko powiem Wam w skrócie, one pokazują pewną przemianę duchową człowieka, który poszukuje tego, co się w tradycji buddyzmu Zen nazywa oświeceniem. Powiedzmy, pewnej przemiany duchowej. I na 10 obrazku, na ostatnim obrazku, ten człowiek, który doznał tej przemiany, nie wraca na jakieś odosobnienie, którym właśnie przez ten jakiś dłuższy czas był. Nie wraca do pustyni, nie wraca do klasztoru, tylko wraca gdzie?
Do życia.
Tak. Te obrazki, oprócz tej warstwy graficznej, mają też komentarz, więc tam Kakuan mówi na targ. Na targ. Z dawnej perspektywy, no dzisiaj ona już się zatarła, ale w dawnej perspektywie targ, no to jest esencja dynamiki życia. Namiętności, napięć, pieniędzy, wymiany, handlu, życia w samym ogniu. I tam wracasz, ty oświecony człowieku, przemieniony, szukający Boga, żyjący ze źródła. Tam wracasz do swojego życia. Na to też jeszcze można spojrzeć inaczej, nie tylko na targ jako coś fizycznego. Nie wiem, Boże, można by to porównać u nas do centrów handlowych, nie wiem, giełdy. Kiedyś widziałem giełdę z bliska, jak w Stanach byłem, w Nowym Jorku. No to po prostu, nie wiem, jak wół w ogóle, nie? To ciężka sprawa, no ciężka sprawa. No, to... Tam to muszą medytować, albo musieliby medytować. Można w każdym razie na ten targ też jeszcze spojrzeć głębiej. Jest takie określenie w języku polskim, które można pociągnąć. Targ próżności, targ pychy, targ próżności, różnych grzechów. To nas dotyka też, bo my pozwalamy siebie ranić, sami siebie ranimy, innych ranimy. Bo tak się dzieje na tym targu życia. Ale po to jest też ta praktyka. Po to jest to zatrzymanie, po to jest cisza, po to jest uważność, po to jest świadomość tego źródła, żebyśmy w tym działaniu mogli się mniej ranić, mogli innych mniej ranić, mogli uczynić ten świat lepszym miejscem do życia. Po to jest też ta praktyka. Więc te pięć słów. Zatrzymanie, cisza, uważność, źródło i działanie. No, niech rozświetlają te medytacje. Niech pokazują jakość tego, co tutaj robimy. Niech może będą inspiracją. A poza tym, to chciałbym, żeby Polska dzisiaj wygrała z Hiszpanią na Euro 2020. Amen.